On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na początku Wielkiego Postu, na kolejnym naszym spotkaniu z historią. Dziś pewien mój wyrzut sumienia, bo w zeszłym roku mieliśmy spotkania na temat sakramentów i w sumie przerobiliśmy wszystkie sakramenty poza jednym, czyli poza sakramentem małżeństwa. To jest sakrament, w którym sam jestem i wielu z moich słuchaczy pewnie także. Dlatego też jest to coś, co nas bardzo dotyka, wobec czego postanowiłem tą zaległość nadrobić. I dzisiaj Państwu troszeczkę powiem o sakramencie małżeństwa. To dość ciekawe, ponieważ tak jak rozmawialiśmy o różnych sakramentach i przepisach, historii prawnej tych sakramentów, jak one się kształtowały i tak dalej, to było bardzo dużo źródeł na ten temat. Natomiast z sakramentem małżeństwa jest tak, że jest tego wiele mniej. Na temat sakramentu małżeństwa Kościół wypowiada się wyjątkowo rzadko. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Czyżby dlatego, że sakrament ten jest mniej ważny niż inne? Odpowiedź brzmi nie. Chodzi o to, że sakrament małżeństwa jest rzeczą tak naturalną, wręcz spontaniczną w życiu człowieka, że nie istnieją ciągłe powody, aby magisterium Kościoła przez wieki wypowiadało się na temat tego, czym jest małżeństwo. Tak jak czym jest kapłaństwo, czy też czym jest Eucharystia. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie procesy eucharystyczne, to, że to jest przemieniony Chrystus, jak się to nazywa, jak to wygląda, o co w tym chodzi, czy w ciele jest też krew, czy w krwi jest też cały Chrystus, jak w ciele i tak dalej. Przecież to są wszystkie rzeczy, do których Kościół jakoś tam dochodził. Na podstawie tego były różne badania teologiczne, mistycy się pojawiali, Kościół się wypowiadał i tak dalej. W przypadku małżeństwa sprawa jest dość jasna. Jest małżeństwo i według nauki Chrystusa jest rzeczą dobrą i nierozerwalną. W ogóle, jeżeli chodzi o małżeństwo, to wiadomo ono, że to jest pewien sojusz między mężczyzną a kobietą, który jest przedchrześcijański i przed, w ogóle można powiedzieć, objawieniem zaistniał na ziemi. Małżeństwo oczywiście w Starym Testamencie funkcjonuje, ale nie tylko w Starym Testamencie. Izrael nie jest jakąś innowacją, jeżeli chodzi o małżeństwo. Przecież mamy małżeństwa w cywilizacji babilońskiej, egipskiej, indyjskiej, chińskiej, rzymskiej, greckiej. Wszędzie pojawia się ten związek między mężczyzną i kobietą, który idzie w kierunku tego, aby to był związek pewien wyjątkowy. To znaczy, że mężczyzna jest związany z jedną kobietą, a jedna kobieta z jednym mężczyzną. Oczywiście jest wiele cywilizacji, w których jest inaczej i występuje poligamia na przykład, czy też związki są zawierane na krótki czas posiadania potomstwa. Natomiast jednak większość cywilizacji rozwiniętych buduje jakąś strukturę trwałą, choćby cywilizacja rzymska. Jest oczywiście związane też z rzeczami majątnymi, czyli na przykład posagiem, majątkiem. No, jeżeli to byłaby rzecz nietrwała, to nie ma możliwości dokonywać jakichś sojuszów poprzez małżeństwa, połączeń majątków poprzez małżeństwa, no bo to wszystko jest takie nietrwałe, tak jak dzisiaj w Szwecji na przykład. Natomiast Kościół musiał wypowiadać się na temat małżeństwa, mimo że święty Paweł dość jasno ustala, że małżeństwo jest dobre, małżeństwo służy potomstwu, służy także temu, żeby nie grzeszyć. Pamiętajmy, u świętego Pawła jest napisane, lepiej mieć żonę niż płonąć. I służy także do pewnej pomocy. Nie jest czymś złym, ale święty Paweł twierdzi, że jest czymś na pewno mniejszym niż oddanie się całkowicie Jezusowi Chrystusowi. I tak w sumie w teologii katolickiej to troszeczkę wygląda, ponieważ jeżeli weźmiemy katechizm Kościoła katolickiego, jest tam jasno napisane, że małżeństwo jest rzeczą dobrą, z której niektóre osoby rezygnują, mimo że jest dobre, dlatego to jest wartość, że się rezygnuje z rzeczy dobrej, a nie z rzeczy złej, na rzecz większego dobra. I Kościół musiał się wypowiadać na temat małżeństwa przede wszystkim wtedy, gdy pojawiały się herezje, które to małżeństwo degradowały lub chciały zniszczyć. Kościół najbardziej pierwotny, czy też ten początek Kościoła rzymskiego, tak, kiedy to cesarstwo przyjmuje naszą wiarę, wtedy jedynym tak naprawdę problemem, jeżeli chodzi o małżeństwo, były sekty gnostyczne. Ponieważ cesarstwo rzymskie bardzo jasno mówiło w swoim prawie, że małżeństwo to jest rzecz nierozerwalna, że małżeństwo jest rzeczą bardzo ważną społecznie, dlatego chrześcijaństwo nie miało problemu ze swoją nauką, jeżeli chodzi o małżeństwo. Ponieważ one były tak naprawdę tożsame. Miało oczywiście pewien inny paradygmat, jeżeli chodzi o tego, kto jest sprawcą tego małżeństwa i kto jest, jakby powiedzieć, gwarantem tego małżeństwa, bo w prawie rzymskim gwarantem było prawo, natomiast w prawie chrześcijańskim gwarantem jest Chrystus, tak, który pomaga małżonkom w byciu dla siebie, nawet wtedy, kiedy ten jeden małżonek jest na przykład do niczego, używając takich słów, albo jest poganinem. Tymczasem sekty gnostyczne to były wszystkie te ruchy, które rozdzielały ciało od ducha, twierdząc, że wszystko, co duchowe, jest dobre, a wszystko, co cielesne, jest złe. Trzeba z niego zrezygnować. A najbardziej cielesną rzeczą jest seksualność. Poza jedzeniem i piciem, ale były pewne sekty, które dochodziły do tego, że nawet jedzenie i picie jest złe i przestawały jeść i pić, ich członkowie przestawali jeść i pić i ginęli z głodu, twierdząc, że jest to rzecz najmilsza Bogu. No, byli tacy wariaci w ciągu dziejów historii, nie ma co się tutaj dziwić. Po prostu niektórzy, jak są zostawieni sami sobie, wymyślają najdziwniejsze rzeczy, a już do czegoś się przekonamy, to wiedzą państwo dobrze, że jak się człowiek do czegoś przekona, to ciężko go od tego odwrócić. No i te sekty twierdziły, że małżeństwo jest rzeczą straszną ze względu właśnie na seksualność, ze względu na to, że rodzą się dzieci i ze względu na to, że dochodzi do współżycia między małżonkami. Takie sekty powstawały między innymi na przykład w Hiszpanii. W roku 400 odbył się synod w Toledo, o którym państwu chyba kiedyś wcześniej mówiłem, który bardzo jasno precyzował wiarę, żeby wiedzieć, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. I tam w kanonie 16 jest napisane: jeśli ktoś myśli, że małżeństwo, które prawo boskie uznaje za dozwolone, jest bezbożne, niech będzie wyłączony ze społeczeństwa wiernych. Przypominam znowu, tak jak przy każdym naszym spotkaniu, to wyłączenie, czy też wyklęcie przez kanony Kościoła katolickiego jest bardzo ważne. Nie jest to wcale jakaś kara, tak jak tłumaczyłem to przy okazji pokuty, tylko jest to wezwanie do nawrócenia. Jeżeli jesteś wyłączony ze społeczności wiernych, znaczy, że błądzisz, obudź się. Obudź się i wróć do prawdziwej nauki. Również 58 lat później papież święty Leon Wielki pisał list, w jednym znajdujemy odpowiedź na pytanie w sprawie mnichów, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu i wchodzą w związki małżeńskie. I tam zaczął być taki problem, czy to jest grzeszne, czy też nie. I czy samo małżeństwo przez to nie jest grzeszne, że ci mnisi odchodzą i zaczynają znów wchodzić w związki małżeńskie. Ale on pisze tak. Zamiar opuszczenia swojego stanu, powzięty przez mnicha z własnej inicjatywy lub woli, nie może być bez grzechu. Kto bowiem coś Bogu ofiarował, ten musi mu to odstąpić. Stąd, jeśli ktoś, sprzeniewierzając się ślubowaniu bezżeństwa, poszedł do wojska lub wstąpił w związki małżeńskie, ten musi oczyścić się publiczną pokutą. Chociaż, i tutaj dochodzimy do tego, co chciałem przeczytać, chociaż bowiem służba wojskowa nie jest grzesznym przedsięwzięciem, a małżeństwo jest świętą rzeczą. Opuszczenie wybranego stanu doskonalszego jest grzechem. Czyli to, co mówiłem na początku, to jest rzecz święta, małżeństwo, acz, tak jak mówię, niektórzy rezygnują z tej świętości po to, żeby dostać coś więcej. Tutaj jest napisane życie doskonalsze. I tak naprawdę później przez kilka wieków nie mamy jakiegoś takiego jasnego stanowiska co do małżeństwa. Proszę pamiętać, że ja mówię tutaj o nauce, nie mówię o tym, że nie było kazań na temat małżeństwa, albo że biskupi nie potwierdzali, jak małżeństwo jest ważne, jak jest święte podczas na przykład jakichś ślubów władców, czy też jakichś ludzi bogatych, czy też po prostu ludzi. To zawsze było podkreślane. Mówimy tutaj o jakiejś jasnej wytycznej, która weszła w tradycję apostolską. Tą tradycję przez wielkie T, czyli naukę, z której my musimy czerpać, żeby móc się nazywać katolikami. W XIII wieku doszło do takiej herezji, to byli Waldensi. Oni również nie uznawali małżeństwa na tej samej zasadzie jak wcześniej te sekty gnostyczne, czyli twierdzili, że jest to jakiś powiew szatana jest w małżeństwie. I wtedy Innocenty III, też wielki papież, w wyznaniu wiary przedłożonej Waldensom, to było takie wyznanie, które oni musieli zatwierdzić, jeżeli tego by nie zrobili, mieli być uznani za heretyków, napisał: nie przeczymy, że zgodnie z nauką apostoła należy zawierać małżeństwa rzeczywiste, stanowczo zaś zabraniamy rozwiązywać takie, które zostały należycie zawarte. Bo Waldensi właśnie twierdzili, że ze względu na dobro wieczne będą się rozstawać. Małżeństwa będą kasować, aby żyć w bezżeństwie, właśnie ze względu na przede wszystkim ten seksualny aspekt małżeństwa. Wierzymy i wyznajemy, że mężczyzna ze swoją żoną mogą się zbawić i nie potępiamy drugiego małżeństwa, ani też następnych. Czyli chodzi o te małżeństwa, które człowiek zawiera po śmierci jednego z małżonków. Ponieważ Waldensi twierdzili, że jeżeli już miałem mieć jedną żonę, to już nie możesz wziąć następnej. Ponieważ święty Paweł pisał o tym, że najlepiej jest tak być, gdzie jesteśmy. Czyli jeżeli jesteśmy wdowcami, tak nas spotkał Chrystus, to powinniśmy już być wdowcami. Oczywiście to nie oznacza, że nie można brać sobie według świętego Pawła następnych małżonków, bo w innym miejscu pisze o młodych wdowach i twierdzi, że młode wdowy nie powinny zostawać w wdowieństwie, tylko powinny szukać sobie mężów, aby rodzić dzieci, ponieważ wdowieństwo też oznacza pewien wiek, a jeżeli kobieta jest młoda, to lepiej jej, gdy jest w małżeństwie. I to też jest w nauce świętego Pawła, tylko że niektórzy, jak szukają jakiegoś potwierdzenia w Piśmie Świętym swoich dziwnych przemyśleń, to najczęściej biorą kawałek Pisma Świętego, a nie całą naukę. W słynnym dekrecie do Ormian, o którym też wielokrotnie już mówiłem, Kościół mówi tak. To był też taki dekret, który pokazywał Ormianom, w co muszą wierzyć. Jeżeli mają jakieś przeciwności, to muszą je zmienić, aby wejść do pełnej jedności z Kościołem Rzymskim. Siódmym sakramentem jest małżeństwo, będące obrazem związku Chrystusa z Kościołem. Zgodnie z tym, co mówi apostoł, wielka to tajemnica, a mam na myśli stosunek Chrystusa do Kościoła. Rozróżnia się potrójne dobro małżeństwa. Pierwsze, zrodzenie i wychowanie potomstwa dla oddawania czci Bogu. Drugie, wierność, której małżonkowie powinni sobie nawzajem dochować. I trzecie, nierozerwalność, ponieważ małżeństwo wyobraża nierozerwalny związek Chrystusa z Kościołem. I to jest dość wielki punkt, ponieważ on tutaj bardzo mocno zaznacza to, co mówił święty Paweł. To znaczy małżeństwo nie jest tylko małżeństwem dla siebie samego. Małżeństwo chrześcijańskie, bo tutaj o takim mówimy, jest pewnym związkiem, w którym małżonkowie mają ukazywać nierozerwalność miłości Chrystusa do Kościoła. I to wiąże się często z grzechem. To znaczy wiąże się z tym, że czasami jeden małżonek może nie być doskonały, a drugi mimo to jest z nim. Tak jak Kościół wielokrotnie jest grzeszny, a Chrystus jest z nim. Jest to pewien znak i ci, którzy ten znak robią, są blisko Boga i są pewnym znakiem Boga. Oczywiście najważniejszym dokumentem w historii, który wypowiedział się na temat małżeństwa, był Sobór Trydencki. To nie jest jakaś dziwna sprawa. Jeżeli chodzi o kwestię Soboru Trydenckiego, wiemy doskonale, Państwo pamiętają, że był on spowodowany błędami w nauce Lutra. Ja oczywiście tutaj jak zwykle jestem niepolitycznie poprawny, ponieważ teraz jest ekumenizm i wszyscy się powinniśmy kochać i takie inne rzeczy. Natomiast ja nie mam zamiaru udawać, że prawda jest kłamstwem, a kłamstwo jest prawdą. Luter wyjątkowo mocno błądził, jeżeli chodzi o kwestie nauki o małżeństwa. I to dość ciekawe, ponieważ nawet jeżeli Państwo wpiszą sobie w Google Luter i małżeństwo, to jeden z pierwszych artykułów wychodzi jakiś artykuł doktoranta na Kulu, który analizuje pierwotne kazania Lutra na temat małżeństwa i mówi o tym, że w zasadzie nie ma tutaj różnicy między nauką katolicką, a nauką protestancką. Luter tak samo jak Kościół katolicki twierdził na początku swojej działalności, że małżeństwo to jest coś świętego, coś dobrego, coś ustanowionego przez Boga, coś, co służy zbawieniu, coś, co służy płodności, coś, co służy wierności i coś, co służy, i tutaj taka, to nie jest nowość, ale bardzo mocno Luter to podkreśla, że służy właśnie niegrzeszności, czyli ratuje ludzi przed grzechami nieczystymi, tak? Ponieważ małżeństwo jest tym miejscem, w którym można współżyć, w związku z tym pomaga to ludziom, aby nie grzeszyli na przykład prostytucją. I w ten sposób ten artykuł kończy analizę dzieł Lutra. Co jest oczywiście wielkim nadużyciem, ponieważ Luter nie był człowiekiem, który coś raz napisał i potem zdania nie zmieniał. Tylko jeżeli analizujemy pracę Lutra na temat jakiegokolwiek tematu, zresztą każdego człowieka, należałoby i byłoby to bardzo uczciwe przeanalizować całą jego pracę. I rzeczywiście na początku Luter w swoich dziełach nie skupiał się zbytnio na małżeństwie, ponieważ nie skupiał się zbytnio na moralności. Dla niego najważniejsze były kwestie predestynacji, kwestie tego, czy Kościół jest prawdziwy, czy nie, prawdziwości nauki religijnej. Natomiast sam, jak Państwo wiecie, wziął sobie żonę, czyli opuścił swoje śluby, które złożył. Również jego żona opuściła swoje śluby, ponieważ była eks-zakonnicą. No i w tym małżeństwie zaczyna żyć i pod koniec jego życia zauważamy zupełnie inne podejście do małżeństwa, które on zostawił swoim potomkom. Po pierwsze, Luter bardzo mocno w walce z Kościołem podkreśla, że Kościół nie ma prawa rościć sobie jakichkolwiek, bym powiedział, możliwości określania, co jest lub co nie jest małżeństwem. Luter twierdzi, że małżeństwo to jest tak jak ubranie i jedzenie, rzecz świecka. Dlatego też nie może Kościół ingerować w prawa małżeńskie. To jest oczywiście pewna nowość oraz kłamstwo, ponieważ do tej pory jedyną w zasadzie instytucją, która skupiała się na małżeństwie, która oceniała, kiedy małżeństwo jest prawdziwie zawarte, kiedy nie, kiedy jest nierozerwalne, a kiedy nie, był Kościół i sądy kościelne. I to nie jest tak, jakby się wielu ludziom wydawało, że jak ktoś miał pieniądze, to sobie mógł śluby unieważniać, natomiast jak ich nie miał, no to był biedny i musiał żyć z tą żoną do końca życia. Wystarczy wspomnieć naszego biednego Kazimierza Wielkiego, który, umówmy się, no miał duże problemy ze swoją drugą żoną i bardzo mocno chciał unieważnić ten związek małżeński, ponieważ chciał sobie znaleźć jakąś młodszą kobietę, która mu zrodzi syna, a jego druga żona nie była w stanie. To jednak Kościół nie szedł na ten deal i nie unieważnił tego ślubu nigdy. Nawet w pewnym momencie Kazimierz Wielki wziął kolejny ślub i tak naprawdę miał dwie żony według prawa. On twierdził, że pierwszą oddalił i ten ślub jest nieważny, ale papież mu przypomniał, że hola, hola, chłopie, ale tak nie jest. Kościół był jedyną instytucją, która dbała o ślub. Tymczasem Luter mówi coś innego. Luter mówi, że trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. I Kościół nie ma prawa, i papież nie ma prawa. Jakby sobie zawłaszcza prawo cesarskie. W ten sposób przedstawia tą Ewangelię, odwraca pojęcie tej Ewangelii. Ta Ewangelia zawsze była po to, żeby Kościół mógł powiedzieć, tutaj jest non possumus, tak jak kardynał Wyszyński, tutaj już nie mogę ustąpić, to co możecie robić, co chcecie, ale jest pewne sakrum, które my mówimy nie. Tymczasem Luter odwraca to czytanie, mówi nie, są pewne rzeczy świeckie i Kościół nie ma prawa się w nie wtrącać, a małżeństwo jest rzeczą świecką. I to, uwaga, kto? Książęta Rzeszy powinni być tymi, którzy ustalają, kto jest, kto nie jest w związku małżeńskim. Oni powinni nadawać prawa małżeńskie i tak dalej, i tak dalej. Przypominam Państwu, że Luter był niezwykle mocnym lizusem, jeżeli chodzi o kwestię książąt Rzeszy. On gdyby nie poparcie książąt Rzeszy, to cała jego rewolucja protestancka to by się zaczęła i skończyła i nikt by jej nie zauważył. Na to trzeba było bardzo dużo pieniędzy, na to trzeba było poparcia, na to było trzeba pleców. I on te plecy zyskuje. I on tym książętom Rzeszy daje coraz więcej. Mówi, że są praktycznie bogami, że mają rządzić światem, że są najwyższą instytucją w państwie. Kościół jest obok nich, oni są ważniejsi od Kościoła. On ich bardzo pompuje. I również te kwestie małżeńskie są dla Lutra bardzo ważne. On pokazuje książętom, to jest wasze miejsce, to wy powinniście tym rządzić. Jeżeli macie ochotę się rozwieść, to wy rządzicie, macie na to prawo. Macie na to prawo. Wy macie prawo też mówić o innym. A co powinni robić duchowni protestanccy, pisze Luter? Pocieszać sumienia i pocieszać smutnych. Jedynie to. Nic więcej. Absolutnie nie mówić, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Bo to jest rzecz świecka. Oczywiście Luter zagalopował się troszeczkę za daleko i Bogu niech będą dzięki, bo może dzięki temu nie mamy dzisiaj luterańskiej Europy. Może dzięki temu tak naprawdę troszeczkę Rzesza, pierwsza Rzesza, czyli pierwsze cesarstwo się obudziło. Jeden z książąt, czyli dokładnie Filip von Hessen, który no miał pewien taki problem seksualny, bym powiedział, bo miał piękną żonę, która mu rodziła 7 dzieci. Niestety po tym porodzie no, musiała się troszeczkę ograniczać, jeżeli chodzi o pożycie seksualne i jej zdrowie na to nie pozwalało i on nie wytrzymywał tego. I twierdził wprost, że należy mu się więcej, no ale nie powinien grzeszyć. Dlatego spytał się Lutra, czy on mógłby wziąć sobie drugą żonę, czyli czy mógłby rozpocząć związek poligamiczny. I Luter wtedy bardzo prosto odpowiada, pisze do niego list, w którym między innymi pisze tak. Posiadanie dwóch kobiet jako żon w świetle nowotestamentalnej nauki o małżeństwie nie jest wykluczone. Nie popełniasz cudzołóstwa. Oczywiście nie możesz zrobić tego publicznie, bo niektórzy ludzie cię nie zrozumieją, ale możesz sobie wziąć żonę drugą, taką tajną i mieć czyste sumienie. Jeżeli chodzi o usprawiedliwianie grzechów seksualnych, Luter uważał w ogóle, że jeżeli chodzi o grzechy seksualne, to my jesteśmy totalnymi niewolnikami, nie mamy żadnych szans, dlatego no musimy grzeszyć. Dlatego lepiej uznawać pewne rzeczy za niegrzeszne niż grzeszne. Jeżeli ma się na przykład narzeczoną, która nie jest twoją żoną i się z nią współżyje w ukryciu, to Luter twierdził, że to już nie jest grzech. Ponieważ no w jakiś sposób planujesz z nią mieć związek małżeński w związku z tym, co się stanie. Proszę zwrócić uwagę, jakie to jest nowoczesne, jakie to jest dzisiejsze, jak wielu katolików nawet tak twierdzi, no przecież my się kochamy. Nie ma znaczenia, czy już sobie przyrzekliśmy, czy doszło do jakiegoś sakramentu między nami, ale my się kochamy i to jest najważniejsze. I skąd to się wzięło? To się wzięło z nauki Marcina Lutra, wielkiego reformatora. Luther pisze nawet tak. Druga kobieta jest lekarstwem przeciwko prostytucji i dlatego jest świętym środkiem. I to, proszę Państwa, wyszło na jaw. I wtedy się ludzie wkurzyli, bo nawet się wkurzyli ci, którzy byli antykatolicy strasznie. Ludzie byli wkurzeni na swoich proboszczów, że brali pieniądze, że prowadzili niemoralne życie, chcieli prowadzić moralne według nauk Chrystusa. Tu nagle dochodzą do wniosku, że ten wielki Marcin Luther pozwala na poligamię, co my jesteśmy, muzułmanie? I nagle niektórzy mówią, oho, trzeba z tym skończyć. I to była taka pierwsza, jeżeli nie najważniejsza rzecz, która zatrzymała reformację, która zatrzymała zmiany i pewnych książąt Rzeszy, powstrzymała przed tym krokiem właśnie odejścia od wiary katolickiej. Natomiast Sobór Trydencki oczywiście postanowił na temat małżeństwa w związku z tym się wypowiedzieć. Tego zaś, że węzeł małżeński może łączyć i jednoczyć tylko dwoje ludzi, uczy wyraźnie Chrystus Pan, który przytaczając powyższe słowa Adama jako słowa Boże dodał, a tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. A następne zaraz w słowach potwierdził trwałość tego związku, tak mocno podkreślając przez Adama, co Bóg złączył, niech człowiek niech nie rozdziela. To jest z sesji na temat małżeństwa, tutaj jeżeli chodzi o Sobór Trydencki. Małżeństwo Chrystusowe, piszą dalej ojcowie soborowi, przewyższa łaską starotestamentowe związki małżeńskie. Słusznie zatem święci ojcowie, sobory oraz powszechna tradycja Kościoła zawsze głosiła i głoszą, że należy je zaliczyć do sakramentów Nowego Przymierza. Czyli sakramentów, czyli widzialnych znaków niewidzialnej łaski, czegoś ponadludzkiego, czegoś transcendentnego, czegoś, co dotyka Boga. To nie jest już tylko związek, który możemy rozwiązać w każdej chwili. Ponieważ Marcin Luther też twierdził, że związki te można rozwiązywać, jeżeli miłość ustanie, jeżeli na przykład jedna osoba zdradzi drugą. Wtedy mówi, że no, warto by było oczywiście cierpieć, ale jeżeli się tak nie da, to wystarczy, że minie rok i można sobie wziąć drugą żonę, uznać rozwód. Tak? Marcin Luther wymyśla tak naprawdę rozwód jako instytucję, nie jako jakiś tam przypadek jednorazowy, czy też jakąś separację, która jest często, niestety, nawet dzisiaj konieczna do utrzymania życia. Czasami są sytuacje różne. Ja znam historię mężów, którzy prawie zabili żony, znam historię niestety żon, które prawie zabiły swoich mężów. Są takie rzeczy, tak? Ale to są raczej skrajności. Nie można jej traktować jako zasadę. Kanony o małżeństwa między innymi brzmią tak. Wymienię oczywiście te najpiękniejsze i takie najważniejsze. Jeżeli ktoś twierdzi, że małżeństwo nie jest prawdziwie i właściwie jednym z siedmiu sakramentów prawa ustanowionego przez Chrystusa Pana, lecz że jest wymyślone w Kościele przez ludzi i że nie udziela łaski, niech będzie wyłączone ze społeczności wiernych. Jeżeli ktoś twierdzi, że chrześcijanom wolno mieć jednocześnie wiele żon, i że żadne prawo boskie tego nie zabrania, również nie będzie wyłączone ze społeczności wiernych. Czyli widzimy tutaj, że ta informacja do ojców soborowych dociera. Ona jest znana publicznie. Jest pewnym wstydem dla Lutera. Luter potem się z tego będzie próbował rakiem wycofać, ale niestety mu się już nigdy do końca nie uda. W ogóle Luter, jeżeli chodzi o kwestie moralności małżeńskiej, to przez to, że wszedł w małżeństwo, zaczął bardzo mocno korygować te swoje poglądy. Widocznie z tą żoną mu było jak było. Między innymi twierdził, że żona jest poddana mężczyźnie tak jak człowiek jest poddany Bogu, czyli według Lutra człowiek jest poddany Bogu bez żadnej swojej woli, czyli nie ma prawa na żadne zmiany, ponieważ jest wszystko z góry ustalone. I on dokładnie twierdzi, że żona tak powinna być poddana mężowi, czyli zawsze wtedy, kiedy mąż ma ochotę, choćby stosunek seksualny, to ona mimo żadnych przeciwwskazań nie może tego robić. To znaczy nigdy, absolutnie, to znaczy cokolwiek by się nie działo, tak? Ponieważ ona ma być poddana. To jest nauka bliższa islamowi niż chrześcijaństwu. Jednak Marcin Luther dokładnie coś takiego głosi. Robi pewien rozdźwięk też między mężczyzną a kobietą, bardzo istotny w prawie i w moralności, ponieważ twierdzi, że mężczyzna w zasadzie jest taki, że no nie można go karać za to, że zdradza, albo nie można go karać mocno. Tymczasem kobietę jak najbardziej. Kobieta bowiem ma inne potrzeby seksualne, w związku też czym mniejsze, więc jeżeli ona zdradzi, jest to skandaliczne i powinno być publicznie nawet wręcz karane, tak? Tak twierdzi Marcin Luther, więc wszystkie feministki, które dzisiaj, zwłaszcza te niemieckie, które dzisiaj twierdzą, że on jest ojcem demokracji i ojcem współczesnego świata, to powinny sobie go poczytać, bo mogłyby się troszeczkę zdziwić. Jeżeli ktoś twierdzi, że Kościół nie może ustanawiać przeszkód unieważniających małżeństwo, niech będzie wyklęty. Kolejny ważny punkt. Przeszkody unieważniające, czyli na przykład Kościół twierdzi, rodzeństwo nie może wziąć ślubu. albo nie możesz wziąć ślubu ze swoją, nie wiem, matką i tak dalej. Luther twierdził, że to są głupoty, że tylko i wyłącznie cesarz, tylko i wyłącznie książę na swoich ziemiach ma prawo ustalać jakieś prawa. Czyli jeżeli książę na przykład stwierdzi, że jego siostra mu się podoba i zmieni prawo, to ma do tego prawa według Luthera. Kościół twierdzi, że absolutnie nie, że są pewne prawa, które są wieczne i dlatego Kościół je ustanawia i ma do tego święte prawo, tak? Żeby chronić też rodzinę ludzką, no bo akurat tutaj nie było tej wiedzy genetycznej, ale zwróćmy uwagę, że wszystkie te prawa, które dane są w Starym Testamencie, że nie wolno się żenić w takiej bliskiej rodzinie, bardzo bliskiej w sensie tam na przykład rodzeństwo i potem Kościół to w jakiś sposób wziął, jest bardzo dobre z punktu widzenia genetycznego. Wiadomo, że z kazirodczych związków no, często mają problemy genetyczne, nie ma tu mieszania tak zwanej krwi. Bardzo ważnym punktem jest kanon piąty, który mówi tak. Jeśli ktoś twierdzi, że z powodu herezji lub przykrego pożycia albo celowego odsunięcia się małżonków małżeństwo może być rozwiązane, niech będzie wyklęty. To jest bardzo istotny punkt, ponieważ Luther twierdził, że no jeżeli przeszedłeś na wiarę, nazwijmy to reformowaną, a twoja żona jest katoliczką, to ona jest heretyczką. W związku z tym ten ślub cię nie powinien interesować. Możesz go rozwiązać. On oczywiście wyciąga tutaj słowo Chrystusa, który mówi, że nie wolno oddalać żony, chyba że z powodu nierządu. I to jest dość ciekawe, ponieważ ten zapis, tak jak ja przynajmniej wiem, był głównie napisany przez świętego Pawła, chodziło o nierząd kultowy, tak? Czyli wtedy, kiedy uprawiało się kult z bożkami poprzez nierząd, jeżeli chodzi o kwestię nierządu sakralnego, to była rzecz naturalna w starożytności. Ale dalej Chrystus wcale nie mówi o tym, że wtedy, kiedy oddalasz takiego współmałżonka, czyli nie jesteś z nimi, nie jesteś w tej wspólnocie grzechu, tego publicznego, że ty możesz sobie znaleźć jakąkolwiek inną żonę albo męża. Wręcz przeciwnie, mówi dalej, kto by wtedy odsuniętą wziął za żonę, popełnia cudzołóstwo i ten, który inną bierze, popełnia cudzołóstwo, więc Chrystus nie daje zielonego światła na to, że można się rozstawać. Tymczasem tak w ten sposób Luther rozumie to czytanie i tu w kanonach Kościoła Kościół mówi nie, źle to rozumiesz, Marcinie. Najważniejszy jest pod tym względem kanon siódmy, który jest dziś bardzo kontrowersyjny dla wielu ludzi, bo my żyjemy w takim świecie bardzo, bym powiedział, ludzi prawych i nie wolno być krzywdzonym i wprost mówimy, no jeżeli ktoś cię zdradził, jesteś w małżeństwie, no to się rozstajesz, naturalna rzecz. Kościół tak twierdził natomiast. Jeśli ktoś twierdzi, że Kościół myli się, gdy głosił i głosi, zgodnie z nauką Ewangelii i apostołów, że węzeł małżeński nie może być rozwiązany z powodu cudzołóstwa jednego z małżonków i że żadna ze stron, nawet niewinna, która nie dała powodu do cudzołóstwa, nie może zawrzeć innego małżeństwa za życia drugiego małżonka i że cudzołoży ten, kto opuściwszy cudzołożną żonę, weźmie sobie drugą lub ta, która opuściwszy cudzołożnego męża, wyjdzie za innego, niech będzie wyklęty. Ja rozumiem, że życie jest trudne, bo też znam życie, ale musimy nazywać pewne rzeczy po imieniu. I Kościół nazywa dzisiaj pewne rzeczy po imieniu. Nikogo nie odtrąca, jest bardzo dużo choćby duszpasterstw, małżeństw niesakramentalnych i tak dalej, więc nie można powiedzieć, że jest to jakieś odrzucenie ludzi, którzy weszli w drugie związki. Czasami jest tak, że zrobili to, zanim zaczęli w ogóle reflektować nad swoim życiem, nad swoim zbawieniem i katolicyzm był tylko dla nim jakimś dodatkiem do życia świątecznym, świąteczną igraszką, czy też tradycją wielkanocną, a nie prawdziwym życiem. Dlatego wiele tych ludzi tak naprawdę w pewnym momencie budzi się z ręką w nocniku. I dlatego Kościół ich nie odtrąca, dlatego zaprasza ich na liturgię eucharystyczną, żeby słuchali słowa, żeby zmieniali swoje życie, dobrze wychowywali swoje dzieci i tak dalej. Jasna sprawa, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Dlatego ja mam bardzo duży szacunek do tych wszystkich ludzi po rozwodzie, którzy zaczęli swój drugi związek małżeński, którzy mówią wprost, że popełnili pewien błąd, że kochają nawet tą drugą osobę, ale nie jest wszystko okej. A znam takich ludzi, którzy to mówią wprost, którzy się nie udają, że ich historia jest inna. Zawsze ludzi takich cenię i mam duży szacunek do kogoś, kto staje w prawdzie. Mam nadzieję, że takim ludziom Pan Bóg będzie mocno błogosławił i pozwoli ścieżki życia, które się w jakiś sposób poplątały, wyprostować. Bo tak jak mówię, Kościół nie był nigdy katem i dlatego też już w kanonie ósmym pisze, jeśli ktoś twierdzi, że Kościół się myli, gdy z wielu przyczyn pozwala na separację małżonków co do współżycia lub co do wspólnego mieszkania na określony lub nieokreślony czas, niech będzie wyklęty. Bo Kościół zawsze chodził twardo po ziemi. nie latał w powietrzu. Czasami są sytuacje bardzo trudne. Czasami są sytuacje, tak jak mówię, które zagrażają życiu. Wtedy trzeba się rozstać na takiej zasadzie, że nie żyjemy ze sobą. Ale to nie zmienia faktu, że ten sakrament jest. Nie zmienia faktu, że za tą drugą osobę cały czas jesteśmy odpowiedzialni, musimy się za nią modlić, nawet jeżeli jest katem. Nie zmienia faktu, że małżeństwo cały czas jest zawarte i mamy jakąś blokadę, także duchową, poprzez to, żeby się związać w kolejny związek małżeński. I Kościół już w Soborze Trydenckim mówi o tym, są takie sytuacje i my o tym wiemy. I zawsze chcemy być z ludźmi, dlatego ten kanon był jasny, że każdy, kto tak myśli, nawet w Kościele, to błądzi, musi zmienić swoje myślenie. I oczywiście Kościół też odniósł się do tego, co Luther mówił na temat seksualności, na temat tego, że małżeństwo jest najważniejsze, jest ważniejsze niż inne stany, ponieważ pozwala nam nie grzeszyć seksualnie. Czyli jak współżyjemy z współmałżonkiem, jest nam łatwiej opanować swoje popędy, co oczywiście jest prawdą i to wszyscy, którzy są w małżeństwie, wiedzą. Natomiast Luther twierdził, że jest to rzecz tak twarda i tak ważna, jeżeli chodzi o seksualność, że nie da się żyć w czystości. Nie da się nie grzeszyć. I dlatego nie wierzył tak naprawdę w niepokalane poczęcie Maryi. Dla niego Maryja była pewnym problemem, nie znosił jej trochę, bo ona właśnie żyła w czystości, była takim symbolem czystości. On twierdził, że się nie da, po prostu się nie da. I Kościół pisze tak. Jeśli ktoś twierdzi, że klerycy po święceniach lub zakonnicy po uroczystych ślubach czystości mogą zawrzeć małżeństwo, a zawarte jest ważne mimo zakazu prawa kościelnego lub ślubu, że twierdzenie przeciwne nie jest niczym innym jak potępienia małżeństwa, że wszyscy mają zawierać małżeństwo, którzy nie czują, że mają dar czystości, niech będzie wyklęty, albowiem Bóg nie odmawia łaski tym, co szczerze o nią proszą i nie dopuści kusić nas ponad to, co możemy. To są cytaty z Pisma Świętego. Czyli jeżeli postanowiłeś zrezygnować ze swojej seksualności, rozwijania swojej seksualności ze względu na coś więcej, to jeżeli będziesz prosił, to Bóg ci udzieli tej łaski. Luther twierdził, że nie udzieli. Luther twierdził, że nie ma czegoś takiego jak łaska, którą można dostać, łaska, którą można sobie wyprosić. Jest z góry ustalony plan. W związku z tym, jak jesteś grzesznikiem, to jesteś grzesznikiem, sorry. Nic nie zrobisz w tej kwestii. Dlatego też Kościół pisze dalej. Jeśli ktoś twierdzi, że stan małżeński należy wyżej cenić niż stan dziewictwa lub celibatu i że nie jest lepiej i szczęśliwiej pozostawiać w dziedzictwie lub celibacie, niż być związany więzłem małżeńskim, niech będzie wyklęty. I to jest ten punkt, który daje nam pewną chrystologię, ponieważ Kościół twierdzi, że Chrystus jest największym dobrem. I w małżeństwo ma być nie tylko po to, żebyśmy mogli współżyć seksualnie i mieć dzieci, ale żebyśmy mogli spotykać Chrystusa w drugiej osobie. A niektórzy tego Chrystusa spotykają w byciu sam, w dziewictwie, bo tu chodzi zarówno o mężczyzn, jak i kobiety, w celibacie ustalonym. I to jest łaska. To jest wyższa łaska. Ja nie byłem do niej powołany, tak rozeznałem swoje życie, ale są tacy, którzy są. I nie można cenić tego jednego sakramentu małżeństwa więcej niż tamte, ze względu właśnie na tylko i wyłącznie grzech. Tylko popęd, który nie jesteśmy w stanie opanować. Ponieważ Luther tak naprawdę z tego wysunął cały swój koncept małżeństwa, które może się zmieniać, może być poligamiczne, może być rozwiązywane, zawierane, może być w takiej, a nie innej konfiguracji. Tylko dlatego, że jest seksualność, w której się nie da opanować. I takie jest dziedzictwo Marcina Lutra. Kościół ma inne dziedzictwo i Kościół uważa, że małżeństwo ma uświęcać człowieka, ma sprawiać, że ono będzie wzrastać. Dlatego na Soborze Trydenckim skończę. Oczywiście potem są jeszcze kilka z dokumentów, piękne encykliki papieży XX wieku, ale to już są rzeczy bardziej współczesne, można sobie do nich sięgnąć. Natomiast Sobór Trydencki był pewnym kierunkowskazem dla Kościoła. Jest nawet do dzisiaj, mimo że wielu do niego już nie sięga, jest, aby wiedzieć, co jest, a co nie jest sakramentem, jak należy myśleć. Dlatego życzę wszystkim małżonkom na Wielki Post, sam jestem małżonkiem, jedności ze swoją żoną, ze swoim mężem, wspólnego nawracania się, bycia dla siebie i szukania wspólnie Chrystusa. Życzę wszystkim dobrego Wielkiego Postu. Do usłyszenia.